Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą. Dziś odmiana turystyczna. Jest ze mną Ewa.
Cześć wszystkim.
Więc będziemy mówić o naszej podróży, tak to zwykle bywa. I to będzie podróż całkiem niedawna, aczkolwiek w miejsce, w którym no, ja już byłem i już opowiadaliśmy tutaj też troszeczkę, a więc przeniesiemy się z powrotem na Wyspy Kanaryjskie, tym razem na Teneryfę, ale z trochę innej strony, ponieważ było wiele miejsc, których ja nie zobaczyłem podczas mojej pierwszej podróży i teraz troszeczkę się do nich odniesiemy. Już tak typowo, drodzy Państwo, praktycznie, tak, no bo w tamtych audycjach, które no, dosyć dobrze się przyjęły z tego, co widzieliśmy, chociażby na Spotify, Gdzie nogi poniosą, bardzo dużo ludzi akurat te audycje słuchało. Drodzy Państwo, teraz powiemy o tym, co tam tak na dobrą sprawę my widzieliśmy, co możemy zobaczyć na samej Teneryfie. Początek oczywiście trochę techniczny. Te loty były stosunkowo niedrogie, tak bym powiedział, ale nie były tanie. W jedną stronę był bardzo tani, w drugą stronę niestety nie, ale to, drodzy Państwo, trzeba się zwykle przygotować na pieniądze rzędu 1000 zł mniej więcej, w dwie strony?
No, chyba trochę mniej zapłaciliśmy.
Nie, no my mniej, tak, mniej, ale...
Ale przeważnie myślę, że nawet więcej. No, ale to wiadomo, zwłaszcza, że teraz ten kryzys paliwowy i sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dość chwiejna, więc te ceny mogą być jeszcze inne.
No, więc mamy nadzieję, że nie są to ostatnie nasze jakieś wspomnienia z trochę dalszych podróży. Dalej w kwestiach technicznych, nocleg. To był koniec marca, kiedy my tam byliśmy, drodzy Państwo, i znaleźliśmy miejsce nad samym oceanem, tak na dobrą sprawę.
Tak, z widokiem na ocean i tu właśnie kolejny raz przewaga wynajmu od osób prywatnych, w porównaniu do hoteli, które cena myślę, że byłaby kilkukrotnie wyższa.
No, może nie aż tyle.
No, myślę, że tak, jednak troszkę mam rozeznanie, ile kosztują takie hotele na Teneryfie, zwłaszcza na początku sezonu, bo to jeszcze no, nie był wysoki sezon. Mieszkanie dwupokojowe, całe dla siebie.
I co ciekawe, oprócz tego, że był widok na morze, to był również widok gdzieś tam boczkiem z okna na to, co góruje w zasadzie nad całą Teneryfą, a więc najwyższy szczyt Hiszpanii, wulkan Teide. Przejdźmy do pogody. To, co ci powiedziała pani w muzeum odnośnie pogody w samym marcu.
No, że takiej złej pogody nie mieli od wielu, wielu lat, że ona nie pamięta, żeby przez tydzień tak padało. Co prawda to było akurat przed naszym przyjazdem, więc strzeliśmy się idealnie już w słoneczną pogodę. Zwłaszcza, że po tym jak wróciliśmy do Polski, przyszła kalima, więc ta widoczność, ta pogoda też nie była przyjemna.
Tak, tak, bardzo dobrze się, drodzy Państwo, wstrzeliliśmy, bo tylko pierwszego dnia w zasadzie padał deszcz, a no już ostatniego wiał wiatr. No i właśnie to były jeszcze symptomy tych, no nie powiem kataklizmów, ale problemów. No z tym, co często dotyka Teneryfę, zwłaszcza jeżeli chodzi o kalimę, ten wiatr z nad Sahary, który no, obniża widoczność, no, powoduje choroby płuc również.
No tak, i tu po raz, nie wiem, który powtarzam, nie ma czegoś takiego, że jaka będzie pogoda w marcu na Teneryfie. Nie, nie ma czegoś takiego. No jednego tygodnia był sztorm, drugiego było słonecznie i można było pływać w oceanie, trzeciego była kalima, jeszcze w międzyczasie były śnieżne dni. Także no tak jak nawet teraz, majówkę mieliśmy bardzo gorąco, a na Cyprze i w Atenach padał śnieg, więc no pogoda od kilkudziesięciu lat no, jest nie do przewidzenia, zwłaszcza, że zmiany klimatyczne bardzo mocno weszły, więc zawsze trzeba być gotowym na każdą pogodę.
O właśnie, to jest bardzo dobra rada. No dobra, no to tyle. My mieszkaliśmy w zasadzie na samym południu, to są okolice miejscowości Medano, okolice tak na dobrą sprawę lotniska południowego. My konkretnie byliśmy w Las Galletas. No właśnie, masz tutaj, widzę przed sobą zdjęcia. Pierwszego dnia pojechaliśmy na północ wyspy do miejscowości Garachico, miejscowości, która została zalana lawą w dawnych czasach. Jak to teraz wygląda?
No, powiem szczerze, właśnie to był ten pierwszy deszczowy dzień, więc ta miejscowość była dość spokojna. Powiem szczerze, że bałam się większych tłumów na Teneryfie, ale wioseczka żyła sobie wolnym tempem. No i co najbardziej się wrzuciło w oczy, oprócz takich wulkanicznych zatoczek, że tak powiem, no to właśnie ten spokój. Myślę, że te białe domki typowe dla wszystkich Wysp Kanaryjskich, ale największą atrakcją było drzewo smocze, które
Państwo, tak,
przeżyło, że tak powiem, te wszystkie kataklizmy.
Tak, i wiatry. Były tam dwa takie drzewa. Jedno widać było, że już jest strasznie sfatygowane, ponieważ było przywiązane po prostu linami do różnych budynków, żeby się nie zawaliło. Natomiast te największe jak najbardziej jest widoczne. I tu taki tip podróżniczy troszeczkę dla Was, że oczywiście tam można zapłacić, żeby wejść, podejść do niego. Tam jest jeszcze parę innych roślinek. Natomiast, drodzy Państwo, widać je też z daleka i nie trzeba płacić 5 euro.
Następnie udaliśmy się na punkt widokowy Pico de Ingles. Tam, no niestety, nie zobaczyliśmy żadnych widoków, bo właśnie to było trochę pokłosiem tego deszczu, który tego dnia akurat był.
No, aczkolwiek, drodzy państwo, ja tu o tym będę mówił pod koniec audycji, jak będzie, że tak powiem, przewodnik rowerowy po Teneryfie. Byliśmy akurat na takiej wysokości i w tym momencie na tej wysokości po prostu były chmury. Chmury nie są na całości, czasami przykrywają nam część nieba i na przykład nie widzimy Teide nawet z poziomu morza. Pomiędzy 800 a 1200 są chmury i po prostu jak tam trafimy, a właśnie Pico de Ingles to jest okolice 1000 metrów, no to nie dość, że mamy wiatr wiejący przez przełęcz, no to jeszcze po prostu dużo mgły, ale widoczki, nawet jeżeli nie są fajne z góry, no to sama ta właśnie część Teneryfy, ta północno-wschodnia, czyli Anaga, no to to jest dosyć specyficzne odczucie, tak bym powiedział, tam będąc.
Dokładnie, to jest takie coś
mistycznego.
Tak. Następnie wybraliśmy się na kolację.
Ja powiem szczerze, już sam nie pamiętam, co takiego tam jedliśmy.
No typowe dla Wysp Kanaryjskich ziemniaczki z sosem mojo verde i mojo rojo. Oraz zjedliśmy też burgera, który był podawany w specyficzny sposób i przekrojony na pół.
No dobra, wybyliśmy 6 dni i co kolejnego dnia? Wybraliśmy się, no ja po rower, żeby wypożyczyć do Los Cristianos, więc wy też na chwilę wyszłyście na plażę. A później?
Pojechaliśmy do Los Gigantes.
Gdzie, drodzy państwo, są bardzo duże klify. Przy czym początkowy plan był taki, żeby pojechać do miejscowości Santiago del Teide, Masca i stamtąd zejść kanionem, jednym z takich najbardziej znanych. No i właśnie tam się dochodzi do plaży, do tego Los Gigantes i stamtąd już się wraca statkiem z powrotem do tej miejscowości. Natomiast trochę nam się to przestało kalkulować. Ja, drodzy państwo, byłem chyba 9 lat temu na Teneryfie i ten cały szlak był w zasadzie darmowy. No trzeba było zapłacić tylko za ten statek, który z powrotem nas dowiózł. W tym momencie cała impreza to już było jakieś 70 euro za osobę, bo trzeba było zapłacić za możliwość wejścia na szlak, na tą maskę, za w ogóle dojazd z Santiago del Teide, bo to musiało się odbywać autobusami, także no, drodzy państwo, niestety jeżeli chcecie zobaczyć tą atrakcję, to musicie się bardziej wgłębić. Ponadto ten szlak bywa zamknięty po prostu. No, ten marzec był taki, że sporo dróg było pozamykanych. No, ale znaleźliśmy alternatywę.
My poszliśmy na kawę, na Barakito, które już w audycji o Lanzarote na pewno o niej wspominaliśmy, więc nie będziemy się tutaj powtarzać. No, plan był taki, że ty też miałeś pójść na rower na ten cały dzień, no ale właśnie ze względu na te zamknięte drogi spowodowane ostatnimi wydarzeniami pogodowymi popłynęliśmy na rejs statkiem.
I udało mi się wrócić z krótkiej przyjażdżki rowerowej i też popłynąć. No właśnie, jak się podobało ci? Pamiętasz cenę w ogóle? Tak na początek? 30 euro?
Chyba coś koło tego, nie pamiętam. Dobra.
Oczywiście jest wiele różnych opcji i na miejscu można znaleźć. Jeżeli to nie jest full sezon, to raczej nie będzie problemu. I to był taki statek wyglądający taki galeon. Tak, jakbyś jakiś piracki. No i właśnie, po co tam się płynie?
No przede wszystkim oglądać klify. To jest jedna z takich głównych atrakcji. Właśnie też przepływa się obok tego wylotu kanionu Masca. No, ale myślę, że największą atrakcją było oglądanie zwierząt w ich naturalnym środowisku, czyli oglądanie delfinów lub innych zwierząt, które się udałoby zobaczyć. Ale no, nam tylko udało się chyba delfiny.
Ale chyba dwa różne. Tak przynajmniej mówili nam kapitanowie statku, którzy też stanowią plus tej wycieczki. Narracja, interpretacja tego wszystkiego, co jest tam w okolicy, jest dosyć humorystyczna. Bardzo przyjemnie. Panowie też Polski znali, co najmniej jeden przynajmniej znał, oczywiście coś tam zagadywał nas.
Tak, no to jest klasyka, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, że animatorzy tutaj walczą o napiwki, więc tu nie ma w tym nic dziwnego. Wśród atrakcji też było jeszcze skakanie do wody prosto ze statku.
Myślałem, że jest zbyt zimna woda, ale wskoczyłem i się okazało, że daje radę nawet w marcu.
Na statku też była możliwość zjedzenia posiłku i płyny bez limitu. No tutaj ważna uwaga, to jest jednak ocean, niby te falowanie nie było za duże, ale oprócz nas była też grupa szkolna, jakaś wycieczka szkolna i tam bardzo dużo osób uświadomiło sobie, że ma chorobę morską. Także to też trzeba brać pod uwagę, że może być różnie.
Los Gigantes, oprócz tego, że jest miejscowością położoną w pionie, bo tam różnica między plażą a najwyższym punktem dopiero wyjazdu z miasta to jest paręset metrów, ale drodzy państwo, poszliśmy też na plażę. Plażę czarną, kamienistą głównie, ale ciekawą o tyle, że były ostrzeżenia, żeby nie iść dalej, mimo że tam jeszcze było 200-300 metrów plaży. I drodzy państwo, bardzo szybko się dowiedzieliśmy dlaczego. Ja poszedłem tam w tamtym kierunku i się okazało, że się po prostu zarwał kawałek tego klifu, który jest tuż przy miejscowości. Dosłownie, nie wiem, może ze 3-4 metry od pary, która tam siedziała. Więc razy przeczytać i zastosować się do tego, co tam jest napisane.
No dokładnie, nam wydaje się, że tam jest pięknie, słonecznie, przesadzają, a jednak no, my nie znamy specyfiki danej wyspy i no, oni raczej wiedzą, że jeżeli padało tyle dni, to te skały są luźne, no i rzeczywiście co chwilę jakieś drogi były zamknięte. Tu trzeba przyznać, że jak na Hiszpanów bardzo szybko się z tym uporali, że jak było gdzieś zamknięte, to oczyścili z kamieni i zaraz otwierali drogę i była przejezdna.
To prawda. Niestety nie możemy tego powiedzieć generalnie o kierowcach hiszpańskich, a chyba w szczególności na Teneryfie, drodzy państwo, czy też na Wyspach Kanaryjskich, ponieważ przyzwyczajcie się do tego, że oni absolutnie nie włączają kierunkowskazów. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o proporcje, to nie wiem, czy to jest 1:2. To nie są tylko kierowcy BMW.
Tak. I co ciekawe, nie używali środkowego pasa na rondzie. Większość rond na Teneryfie, mimo że to jest dość mała wyspa, była dwupasmowa i widziałam może chyba z 2 czy 3 razy, żeby ktoś użył tego środkowego pasa, także to też jest dość
ciekawe.
Nawet
do skrętu w lewo, tak? No bo o to chodzi. Czy do skrętu w lewo, czy do zawracania. Po prostu prują tym prawym pasem wszędzie. Kolejny dzień naszej wycieczki. Dzień dla mnie bardzo ważny ze względu na to, gdzie ja chciałem pojechać, ale o tym na koniec. Natomiast postanowiłem Ewę oraz Ewy mamę, bo podróżowaliśmy we trójkę, wywieźć do Loro Parku, czyli takiego jednego z dwóch najbardziej znanych parków rozrywki na Teneryfie. Drugi to Siam Park, taki park rozrywki wodnej. Tu było to bardziej zoo. Tu już wiele nie powiem, bo ja, drodzy państwo, poszedłem na rower.
No i właśnie, tutaj mamy ambiwalentne trochę tutaj uczucia co do tego, no bo z jednej strony słyszałam bardzo dużo pozytywnych rzeczy, że to najlepsze zoo, największe w Europie. No nie, na pewno nie jest największe w Europie. Bardzo byłam negatywnie zaskoczona wielkością, jak mam być szczera, ale pozytywne to były pokazy zwierząt, na które załapałam się na wszystkie i to 2 razy. Wiem, że dużo osób będzie się burzyło, że tresowanie zwierząt, że to złe, ale większość było informacja, przynajmniej taka, że to są zwierzęta uratowane, które by w swoim naturalnym środowisku nie przeżyły. No mam nadzieję, że jest w tym jak najwięcej prawdy.
To podobnie jak w naszym fokarium na Helu chociażby. Ćwiczone są po to, żeby po prostu nie przytyły albo żeby były zdrowsze.
No ale poniekąd jakby nie patrzeć, te pokazy są też mocnym elementem, który na pewno ściąga większą ilość turystów i dzięki temu więcej pieniędzy. Zresztą tam na telebimach przed pokazami albo w trakcie były kody QR albo konta, na które można wpłacać na fundację całą Loro Parku, nie na samym też zoo, ale też na całą fundację ratujące zwierzęta. Pierwszy pokaz, na którym byliśmy, to były lwy morskie. One tak kiwały głowami, że nie jesteśmy fokami i na zdjęcie fok zakrywały sobie oczy. Te lwy morskie było można też oglądać tylko w trakcie pokazu, nie było jakby dostępu do nich między pokazami. To było dość na minus. Kolejnym pokazem, który też był dość ciekawy, ale nie dla każdego, to był pokaz papug. On znajdował się w budynku, więc w tą bardzo ciepłą pogodę, bo 20 kilka stopni. To było przyjemne ochłodzenie, że tak powiem, w tym budynku. No ale trzeba uważać, jak to ptaki, tak, latające nad głowami. Można wyjść ubrudzonym. Na szczęście nikomu się nic nie stało, przynajmniej jak my byliśmy na tych pokazach, ale pokazywało właśnie, jak różnorodne są ptaki i na przykład było pokazane, jak mądre są papugi. Na przykład był wyścig właśnie w takich prostych czynnościach, kto szybciej pozbiera klocki danego koloru i tak dalej. Ale największym, zarówno dla mnie i dla mamy, wrażeniem największe zrobił pokaz orek. Raz, że pierwszy raz widziałam orkę na żywo, co też myślę, że tym się najbardziej chyba Loro Park reklamuje, że jest właśnie jedynym zoo w Europie, który posiada orki. Ale co ciekawe, na pierwszych rzędach, tak do połowy, jest napis, uwaga, strefa ochlapywania. I tak na początku myślę, no chyba przesadzają, a później jest filmik pokazany, na którym widać, jak ludzie szybko weryfikują, że nie chcą być ochlapani, zwłaszcza, że ta woda to, mimo że wygląda jak woda z basenu, ale jest bardzo słona, gdyż ja stwierdziłam tak.
Orki żyją w takiej wodzie.
No dokładnie tak, to więc nie jest taka woda chlorowana jak w basenie, mimo swojego koloru, więc ta słoność może przeszkadzać, ale powiem szczerze, że to jest dość ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że te chlapanie to nie było przypadkowe, tylko specjalnie na rozkaz, na znak trenerki ona ochlapywała. No, w tym czasie oczywiście sprzedawała jakaś tam pani po prostu płaszcze przeciwdeszczowe za 3 euro. I po tym, jak ten filmik był puszczany na telewizji, Lebimie nagle ta sprzedaż bardzo szybko rosła, bo to tylko wydaje się, że a dobra, tam chlapnie niechcący, to niechcący. Nie, to była ogromna, wielka fala, że rzeczywiście do suchej nitki można zostać było ochlapanym.
Czyli, drodzy Państwo, w Loro Parku pokazy jak najbardziej. Jeżeli chodzi o całe zoo, to już nie aż tak. Cena tutaj, z tego co pamiętam, chyba 38-39 euro. Także tutaj też sobie to przeliczcie. Kolejnym miejscem, gdzie pojechaliśmy, to w zasadzie z tego Loro Parku na wulkan, na Teide, które było jeszcze ośnieżone jak najbardziej w tym momencie. Przy czym też na samą górę nie wchodziliśmy, również ze względu na zasady takie troszeczkę finansowe, ponieważ to było bardzo drogie, to raz. Dwa, dosłownie chwilę przed tym, jak żeśmy pojechali, to wprowadzone zostało nowe prawo, że nawet jak się używa tej kolejki do wjazdu na Teide, to trzeba mieć raki do chodzenia tam. No oni tak troszeczkę bardzo obojaźliwie do tego wszystkiego podchodzą i bywali ludzie, którzy mimo, że zapłacili za wejście do parku, nawet weszli na szlak, to zostali cofnięci, bo nie mają raków.
I czekanów. I zwłaszcza, że mówili, że te ścieżki, które widzieli, nie były wcale ośnieżone. Może oni wiedzą o czymś, o czym przeciętny turysta nie wie. Może to przesadna ostrożność, no ale z drugiej strony wiemy, jacy są turyści, więc też się troszkę nie dziwię, że wolą zamknąć szlak, niż mieć kogoś na swoim sumieniu.
My też pojechaliśmy tam w celu obserwacji gwiazd. No na Teide tam za dużo budynków nie ma. Jest obserwatorium, właśnie przy tym obserwatorium najczęściej się to obserwuje. To już jest na wysokości jakieś 2-300, mniej więcej nad poziomem morza. I bardzo dobrze można obserwować gwiazdy. No nie było akurat wtedy chmur, więc to też jest taki dosyć ciekawy widok. Aczkolwiek do tego trzeba było przyzwyczaić, bo w ciągu dnia było bardzo ciepło, było paręnaście stopni. Ale drodzy Państwo, w nocy, jeszcze na wysokości, no to tam kończyło się wiatrem i plus 5 mniej więcej.
Tak, no i po raz kolejny Wyspy Kanaryjskie, jeżeli chodzi o gwiazdy, lekko mnie rozczarowały, no bo niestety był księżyc, który przez to, że dawał tyle światła, o ile rzeczywiście było sporo gwiazd, no ale to nie takie niebo się spodziewamy.
No to akurat niestety prawda. W tym miejscu byliśmy jeszcze w zasadzie ostatniego dnia, w którym sporo zwiedzaliśmy. Bardzo dużo jest formacji skalnych, które warto zobaczyć, ale niestety bardzo dużo było też tu turystów. To już był weekend i no szczęśliwie ja tam byłem dzień wcześniej rowerem, więc już to zdążyłem zobaczyć, ale gdy już pojechałem, to w zasadzie miejsca parkingowego szukałem tyle czasu, że tutaj Ewa mogła obejrzeć te miejsca właśnie, o które jej mówiłem, żeby obejrzała, bo na to też musicie się nastawić. To było trochę poza sezonem, ale oni remontowali parking, w związku z czym nie wpuszczali tam ludzi i naprawdę bardzo ciężko było przejechać gdziekolwiek. Czy coś jeszcze z Teneryfy? Coś ci się przypomina? Coś byś chciała powiedzieć?
To jest przekleństwo miejsc, o których bardzo dużo słyszałam. Nie powiem, że Teneryfa mi się nie podobała, ale to troszkę syndrom Barcelony, że już tyle wspaniałego o tym słyszałam, tyle dobrego, że się spodziewałam czegoś wow i zajechałam no ładnie. No i to chyba niestety to jest to, że jak za dużo osób poleca, to te rozczarowanie jest większe. No chociaż nadal polecam. No jest na pewno bardziej zielono niż na Lanzarote, ale myślę, że te inne wyspy lepiej odwiedzić niż to Teneryfę, która jest tak właśnie wałkowana wszędzie i jest najbardziej popularna wśród turystów. Inne mają też bardzo dużo do zaoferowania, niezależnie od pory roku.
Mi się teraz przypomniało, byliśmy też na plaży tej z piaskiem z Sahary, Las Teresitas. Byliśmy w paru miejscowościach takich również starych, chociażby właśnie tam, gdzie oglądaliśmy te drzewo, ale również w San Cristobal de la Laguna. Takich miejsc również jest całkiem sporo na Teneryfie, aczkolwiek, tak jak Ewa mówi, zależy jakie macie oczekiwania. Top 3 miejsc może na koniec?
No to chyba wszystkie takie naturalne, myślę. Na pewno ten las w chmurach.
Te Pico de Ingles, to te okolice mniej więcej.
Tak, mimo że tam było najzimniej i tak...
Nieprzyjemnie, tak,
nieprzyjemnie,
pogodowo.
Ale no mówię, duża wilgotność i chłodno, takie szkockie klimaty mi pasowały.
Trochę tak. Może dlatego Pico de Ingles, tak? Czyli wzgórze Anglików.
Coś w tym może być. Drugie miejsce. Ten Loro Park, no mówię, mam mieszane uczucia, no ale jednak orka współpracująca z człowiekiem i w ogóle historia tej konkretnej orki była co chwilę pokazywana w formie bajki, bardzo wzruszająca i bardzo jakoś tam mi utkwiła w serduszku, więc o ile same zo, jak każde inne, ale te orki jednak robią roboty i myślę, że to najbardziej przyciąga turystów. I trzecie miejsce to będzie te pod szczytem, które wyglądało jak Mars.
Czyli, drodzy Państwo, niestety musicie w wielu różnych miejscach na Teneryfie być, żeby to zobaczyć, bo to są trzy różne miejsca. No cóż, drodzy Państwo, oczywiście nie powiedzieliśmy wszystkiego, byliśmy jeszcze w paru innych miejscach. Po pierwsze to miejscowość Candelaria i nieopodal położony Gumar. W pierwszej miejscowości znajdziecie chociażby piękną bazylikę, dodatkowo plażę, deptak, gdzie można zjeść wiele pysznych rzeczy, kanapkę z kozy, przede wszystkim, no oczywiście, wszechobecne lodziarnie. Można też coś na ciepło, są pieczone pierogi, które sprzedawane są na sztuki, z różnymi nadzieniami. W Gimarze natomiast znajdziemy piramidy Guanczów, choć tak na dobrą sprawę nie wiadomo, czyje one były i w jakim celu zostały wybudowane. Zainteresował się nimi chociażby norweski podróżnik Thor Heyerdahl. Na północy Teneryfy, w regionie Anaga, po północnej stronie jest piękna miejscowość ze szlakami turystycznymi Benio. Jest tam również Roquete Las Bodegas, a w południowej części przy plaży Las Teresitas, tam również są perełki miejscowości Igueste, wcześniej Las Gaviotas, nieco na uboczu, ale również z pięknymi plażami, również z klifami. Oprócz basenów naturalnych w Garachico można je zobaczyć również na zachodzie wyspy, w miejscowości Alcala. Przygotujcie się oczywiście na marsjańskie widoki, im wyżej będziecie wjeżdżać, ale również widoki na inną wyspę, na wyspę Gomera, bardziej zieloną, no, na którą jest wiele promów dziennie. Można się jak najbardziej tam przedostać. Myślę, że podczas naszej kolejnej podróży, jeżeli będą tanie bilety na Teneryfę, no to chyba zwiedzimy Gomerę. W okolicy naszego miejsca zamieszkania w Las Galetas jest również Żółta Góra, Montaña Amarilla. Piękne bardzo miejsce, również takie quasi plażowe, choć no plaża jak najbardziej kamienista, ale są takie jakby półki skalne, na których również można się opalać, spędzać czas. No niestety my byliśmy tam ostatniego dnia, kiedy już bardzo mocno wiało, na pewno to miejsce jest milsze, bez wiatru. Kolejne miejsce, gdzie jednak nie dojechaliśmy z uwagi na zamknięcie drogi, o czym dowiedziałem się robiąc rekonesans właśnie rowerem, to w północno-zachodnia część wyspy, okolice Buena Vista del Norte i dalej Punto de Teno. Piękny punkt widokowy z latarnią morską, ale no tu słyszałem od znajomych, że często się zdarza, że nie jest to przejezdne miejsce. Mogą Was też zainteresować w okolicy Puerto de la Cruz liczne winiarnie czy piwnice z winami, jeśli enoturystyka jest lubianą przez Was formą zwiedzania. To na tyle, jeżeli chodzi o tą część audycji, no bo została nam jeszcze jedna, w której ja umieszczę swój przewodnik tylko kolarski. Po pierwsze, no na pewno warto, jeżeli jeździcie coś więcej, myślicie o sobie jako o kolarzu bardziej niż o rowerzyście, to jest to jeden z tych świętych grali europejskiego rowerowania. No i zasmucę tych, którzy z różnych przyczyn, czy to słabej nogi, czy silnej grawitacji, nie lubią podjazdów, na Teide i wiele innych miejsc też trzeba wjechać. No uważam, że po prostu trzeba się przemęczyć, w czym oczywiście mogą Wam pomóc chociażby rowery elektryczne, które też tam na miejscu na pewno da się wypożyczyć. No niestety trzeba za nie zapłacić nieco drożej. Przyjechanie tam, żeby pojeździć po płaskim, trochę mija się z celem. Są inne i tańsze miejsca na takie jazdy. Na Teide oczywiście da się wjechać od kilku stron, natomiast trzeba sprawdzić, czy te wjazdy są dostępne, zwłaszcza właśnie jak jedziecie poza sezonem, no i niektóre drogi są zamknięte, tak jak w naszym przypadku, chociażby ze względu na pogodę. Jest strona Tenerife On, gdzie znajdziemy status konkretnych dróg, jak i szlaków pieszych. Tam znajdziecie wszelkie ostrzeżenia, powody tych ostrzeżeń. Warto też śledzić no różne strony na Facebooku powiązane po prostu z Teneryfą. Od siebie dodam, że nawet poza sezonem, kiedy trzeba się ubrać mocniej, to warto na pewno na Teide wjechać o wschodzie słońca. No a więc zacząć jeszcze w nocy. Widok naprawdę jest niesamowity. Kolejna rada to nie starajcie się na siłę skracać kilometrów poprzez zwiększanie procentów nachylenia, bo to niestety się pewnie na Was odbije. 6 km na 10% jest lepsze niż 3 km na 20%. Zwłaszcza w miasteczkach tych pełnoletnich, że tak powiem, podjazdów jest całkiem sporo. No chyba, że macie bardzo fajne przełożenia, chociażby w rowerach górskich, gravelach takie się zdarzają. Ja miałem 34 z przodu, 32 z tyłu, więc dobrze, ale nie bardzo dobrze. Wracając do wypożyczalni, jest ich cała masa. Ja wypożyczyłem na 5 dni, cena 100 euro. To sami stwierdźcie, czy jest to dla Was wystarczająco. Wypożyczalnia Easy Bike Rent, chyba najtańsza, jaka była. No ale trzeba przygotować się na pieniądze rzędu, no 25-30 euro. Oczywiście odpowiednio taniej przy dłuższym wynajmie. Więc chyba jak będziecie tam jeździć powyżej tygodnia, to no być może warto wziąć swój rower. Może będzie się to kalkulowało zapłacić za bilet na bagaż sportowy, ten ponadwymiarowy. No jeżeli oczywiście macie odpowiednią torbę, gdyż drugiego roweru lepiej nie umieszczać w miejscu, w którym może się zniszczyć. Inne miejsce to na pewno Pico de Ingles, czy rowerowo, czy pieszo, jak tutaj Ewa wspominała. Naprawdę jest to magiczna przestrzeń, generalnie jazda po całym parku Anaga. To jest trochę inna Teneryfa, bardziej zielona, leśna, także jak najbardziej no tamte miejsca polecam. Czego natomiast nie polecam, to w południowej części chociażby Puertito de Güímar, raczej na gravel, bo asfalt jest bardzo popękany i to jest tylko przykład, natomiast takich miejsc jest zdecydowanie więcej. W mojej pierwszej podróży na Teneryfę była to miejscowość Las Vegas, gdzie po prostu jest tak niesamowicie popękany, chropowaty asfalt, że jest to wręcz niepoważne. No postarajcie się to sprawdzić, chociażby na Google Street View, tak, zobaczyć z jakiego roku są te zdjęcia, tak, i zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, żeby się po prostu nie zdziwić, bo naprawdę asfalty są wszędzie praktycznie, ale nie wszędzie są piękne. Tras na rowery górskie, tak, tu poza asfaltami również jest cała masa, znajdą się również bikeparki do kolarstwa grawitacyjnego, także ci, co nie są szosowi, też jak najbardziej coś na Teneryfie dla siebie znajdą, aczkolwiek jest to chyba bardziej mekka szosowców. Warto przypomnieć również raz jeszcze o kierunkowskazach, których, jak tu już wspomnieliśmy, Kanaryjczycy nie używają. Niestety nie patrzą też specjalnie przy tym w lusterka, o czym przekonałem się na własnej skórze, kiedy to kierowca, skręcając w lewo, po prostu we mnie wjechał. Na szczęście nic wielkiego się nie stało, choć no kość lewej ręki dosyć długo była obolała. Rower też działał dobrze, ale żebyście wy nie musieli tego błędu popełniać, to naprawdę albo mocno dzwońcie, albo no jedźcie za nimi, nie próbujcie wyprzedzać, bo oni mogą w każdej chwili skręcić bez kierunku. Choć generalnie kultura kolarska, powiedziałbym, kierowców jest wysoka. No dużo jest tych kolarzy, więc już się do tego przyzwyczaili. Bardzo rzadko trąbią, nie znieważają, tak? Są po prostu nieuważni. Trzeba brać na nich poprawkę. Sami kolarze również są często bardzo mili, oczywiście. No machanie to standard w zasadzie wszędzie, ale no z chęcią się czasem podczepiają, zagadują, zwłaszcza jak jadą sami, tak? Żeby podjechać może w grupie. No chociaż bardzo często są to po prostu treningi i już jedzie taka mocna grupa. Na pewno jest to wdzięczne miejsce na rower. Na większości znanych tras się nie rozczarujecie, a i te zaimprowizowane powinny no, zaprowadzić was w piękne miejsca. Nawigacja też jest zwykle dosyć prosta, choć no, czasem możecie się zamotać przy miastach albo przy głównej trasie, bo tam jest czasami kilka rond tuż przy sobie. Wiadomo, lepiej jest nie wjechać na drogę szybkiego ruchu, nawet przez przypadek. No i trzeba mierzyć siły na zamiary. Pamiętajmy o tym, że po prostu te góry są mocne, są wyczerpujące. No nie jest to miejsce raczej dla niedzielnych kolarzy, chociaż dla tych też na pewno coś się znajdzie. Dobrym wyjściem będzie w konkretnych nadmorskich miejscowościach wypożyczenie roweru miejskiego. Takie wypożyczalnie rowerów dla normalnych ludzi, nie tylko dla kolarzy, również są. Będą one o wiele tańsze. No i wzdłuż wybrzeża pozwoli nam to pojeździć, choć pamiętajcie, że tam również będą pagórki. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości jeszcze będziemy mogli wam opowiedzieć o kolejnych z Wysp Kanaryjskich, a tymczasem w audycji o Teneryfie na BIS. To już wszystko. Do usłyszenia.